Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowodzian, dzień dobry. Czy bydgoski poseł Kukiz 15 Paweł Skutecki powinien spotkać się z działaczami libańskiego Hezbollahu? Czy odchudzenie rządu premiera Mateusza Morawieckiego było konieczne? Czy biała księga reformy wymiaru sprawiedliwości może być przełomem w polsko-unijnych relacjach? To tylko część pytań na dziś. Witam gości, profesor Janusz Golinowski i dr Marcin Jastrzębski. Obaj panowie pracują w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam
dzień
serdecznie.
Dobry. Dzień dobry państwu.
Bydgoski poseł Kukiz 15 Paweł Skutecki spotkał się w Libanie z przewodniczącym klubu parlamentarnego Hezbollahu Mohammadem Radem. Umieścił zdjęcie w mediach społecznościowych z podpisem sporo konkretnych deklaracji. Dużo o dobrej chemii, warto rozmawiać. Poseł to spotkanie powszechnie skrytykowane, bo Hezbollah jest uznawany przez wiele państw, m.in. USA, Wielką Brytanię, Izrael, za organizację terrorystyczną. No i jak panowie oceniają to spotkanie, profesor Janusz Golinowski?
To znaczy, tak, jeśli spotykamy się, my nie znamy jak gdyby okoliczności wyjazdu posła Skuteckiego do Libanu. Myślę, że tutaj chodzi o te kwestie natury humanitarnej. Jeśli miał plenipotencję ze strony swojego środowiska, myślę...
No klub Kukiz 15 dystansuje się od wizyty swojego posła w Libanie, mówi, że to nie było z klubem uzgadniane.
No więc tu należałoby ustalić pewne relacje pomiędzy klubem a samym posłem Skuteckim. Natomiast jeśli chodzi o spotykanie się z posłem Hezbollahu, ja nie widzę w tym nic różnego. My nie możemy patrzeć na inne państwa. No jeśli chcemy mówić o tym, że uprawiamy politykę zagraniczną, to nie jest tak, że przez cały czas będziemy się zamykać i czekać, co zrobią wielcy tego świata, ponieważ w ten sposób sami eliminujemy się z gry. Jeśli natomiast niektórzy posłowie patrzą na to przez pryzmat, bo w jakiś sposób będziemy źle spostrzegani przez Izrael czy przez Stany Zjednoczone, to by potwierdzało li tylko i wyłącznie tą tezę, że Polska jest totalnie w swojej polityce zagranicznej niesamodzielna. Ja wychodzę z założenia, że należy rozmawiać, że trzeba rozmawiać i tak jak powiedziałem, jeśli rzeczywiście były wyraźne wskazówki ze strony środowiska, o czym tutaj pan redaktor powiedział, że nie do końca, to myślę, że jest on przedstawicielem partii, która zajmuje jakieś tam miejsce w parlamencie i dlatego ja nie widzę kwestii, zwłaszcza, że sprawy migracji, a Liban jest takim środowiskiem, w którym to rzeczywiście mieszają się różne wątki, także te geopolityczne, no należałoby rozwiązywać i nie rozwiązywać na zasadzie przyglądania się, co zrobią inni.
Poseł Paweł Skutecki, komentując burzę, jaką wywołało to spotkanie, powiedział, jeżeli chcemy na poważnie wchodzić na teren Bliskiego Wschodu, to musimy zapewnić bezpieczeństwo, rozmawiając ze wszystkimi, między innymi z najpotężniejszą siłą, jaka tutaj jest poza siłami rządowymi. To są mocne argumenty, panie doktorze. Paweł Skutecki popełnił błąd, czy nie?
No ja jestem zdecydowanie bardziej krytyczny niż pan profesor w stosunku do postępowania posła Skuteckiego. Po pierwsze, w Polsce, jak i w każdym innym kraju, politykę zagraniczną prowadzi rząd, a nie parlamentarzyści. Jeśli on miał plenipotencję rządu, to jak najbardziej.
No,
tylko
nie,
to,
miał.
To nie miał. Oczywiście, że nie miał, bo to jest usprawiedliwienie dla mnie postępowania nieusprawiedliwialnego w żaden sposób. Hezbollah oczywiście, to wiadomo, ma skrzydło tak zwane skrzydło, które się pokazuje, to jest coś jak Irlandzka Armia Republikańska i partia Sinn Féin. Sinn Féin była organizacją polityczną, która była nawet w parlamencie brytyjskim i teoretycznie odżegnywała się od skrzydła zbrojnego IRA. Tak samo jest z Hezbollahem. Hezbollah jest partią polityczną, jest organizacją dobroczynną, nazwijmy ją, ale główne skrzydło i generalnie wszystkie skrzydła mają to samo. Mają starcie z powierzchni ziemi państwa Izrael w statucie. To jest zapisane w statucie Hezbollahu. I w przypadku kryzysu pomiędzy państwem polskim, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, poseł jakiejś partii polskiej spotyka się bez żadnej konsultacji z ministerstwem, z posłami Hezbollahu w Libanie. Znaczy przynajmniej daje wielką amunicję do krytyki Polski. To jest najmniejsze, co mogę powiedzieć, bo dla mnie jest to jakby to eufemistycznie powiedzieć, niefrasobliwość posła.
Unia Europejska wpisała na listę organizacji terrorystycznych zbrojne ramię Hezbollahu, ale utrzymuje stosunki z libańskim rządem, w skład którego wchodzą przedstawiciele Hezbollahu. Panie doktorze, czy zatem sytuacja nie jest bardziej skomplikowana? No i czy ta wizyta posła nie wpisuje się trochę w to, że utrzymujemy stosunki dyplomatyczne z rządem libańskim?
Ale rząd i parlament to jest znowu inna inszość, mógłbym powiedzieć. To jest kwestia spotykania się z przedstawicielami ugrupowań, które są ugrupowaniami, nazwijmy to, kontrowersyjnymi. To zawsze powinna być konsultacja z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czy to robić. Parlamentarzyści nie powinni robić tego samodzielnie. Oni nie prowadzą polityki zagranicznej, ale jednocześnie są przedstawicielami narodu, czyli no mają pewną istotną funkcję.
Panie profesorze, spotkanie może być wykorzystywane przeciwko Polsce?
Znaczy niewątpliwie tak. Znajdą się pewne środowiska, które będą wskazywały na to, że tutaj popełniamy błąd, ale tutaj mój szanowny przedmówca wyraźnie na końcu rozdzielił te dwie kwestie. To znaczy, to nie jest żadne robienie wielkiej polityki zagranicznej, tylko kwestie, jak sądzę, w Libanie. Nabrzmiałe kwestie humanitarne. I tak jak powiedziałem wcześniej, rzeczywiście, jeśli będziemy się izolować i przypatrywać się rządowi, bądź co bądź, to jest osoba wybrana przez naród, w sensie przedstawiciela władzy ustawodawczej, i tu nie chodzi o żadną wielką politykę, no bo jeśli będziemy konsultować, to po co taki Sejm? No, przyjrzyjmy się na to wszystko, spójrzmy spokojnie. To znaczy, jeśli Europa utrzymuje kontakty, Europa nie jest jednoznaczna w swoich stanowiskach co do relacji izraelsko-arabskich i o tym doskonale wiemy w przypadku chociażby przenoszenia ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Pamiętamy, że spotkało się to także z bardzo szerokim rozdźwiękiem. Na dzień dzisiejszy świat jest taki strasznie połamany i rzeczywiście nowa konfiguracja ładu, jeśli tak to można określić, w przyszłości, która się będzie tworzyć, albo rzeczywiście stwarza pewne szanse na to, żeby także Polska uczestniczyła w jakikolwiek sposób, albo została z tego, nazwijmy to, procesu zupełnie wyeliminowana.
Ale dlatego ktoś powie, w interesie Polski jest nie zaostrzeć teraz tych relacji, jest taka określona sytuacja
niewątpliwie
polityczna.
Tak, ale ja tam przypominam sobie z minionych czasów tak zwaną myśl o zbrodnie. No jeśli my na samym starcie już wchodzimy w taki mechanizm autocenzury, że lepiej tego nie, a lepiej to tak i tylko i wyłącznie wspierać tych wielkich, którzy wychodzą na czoło i mówią, czy ustalają reguły gry, no to sami się eliminujemy z tej gry, a mamy podobną aspirację do uprawiania jak gdyby jakichś tam relacji zewnętrznych. Nie mówię o żadnej polityce, bo Polska jest zbyt małym graczem, aby tą politykę uprawiać. Natomiast niewątpliwie jakoś ten ład na Bliskim Wschodzie musi się ułożyć. Tym bardziej jeszcze raz podkreślam, że to nie chodzi o politykę sensu stricte, tylko kwestie natury humanitarnej, przed którym to Europa problemem stanęła i czuje się bezradna. I teraz patrząc na Europę i na jej działania w kontekście właśnie ułożenia tych relacji, a w Libanie spójrzmy, ile tam jest imigrantów, tam to wszystko trzeszczy w szwach. I były wizyty także przedstawicieli polskich, łącznie pamiętam jeszcze z panią premier Szydło, które to miały w jakikolwiek sposób właśnie stworzyć pewne ramy do właśnie pomocy humanitarnej i tak dalej. Dlatego ja jestem zdziwiony, że my w sposób taki, nazwijmy to, dyskrecjonalny, ustawiamy relacje tu można, tu nie można. To jest problem czysto ludzki, który rozlewa się na całą Europę. Myślę o migrantach, którym trzeba pomóc i wcale nie jest tak, że jeśli my ich przytulimy w Polsce, to oni będą bardzo zadowoleni.
Panie doktorze, to spotkanie to wyraz, no właśnie, otwartości, czy może braku doświadczenia, może poseł chciał zdobyć popularność, bo takie komentarze też się pojawiają.
Popularność raczej zdobył negatywną, to znaczy ja wczoraj, czy przedwczoraj słuchałem tłumaczenia posłów partii Kukiz z tej wizyty i no, były one dość, można powiedzieć, kontrowersyjne, bo tłumaczenia były najpierw takie, że wynikało to z braku doświadczenia pana posła, a później posłowie partii Kukiz tłumaczący go mówi, ale on jest członkiem grupy do spraw pokoju na Bliskim Wschodzie, czyli chyba jednak ma doświadczenie, skoro jest w tej grupie. Znaczy nie rozumiem tych tłumaczeń, nie mam, są dla mnie one wzajemnie sprzeczne, tych działań. To też chciałbym się odnieść do słów pana profesora. Znowu pan profesor mówił, wizyta pani premier. Zgadzam się, świetnie, wizyta pani premier. Pani premier prowadzi politykę zagraniczną. nie szeregowy poseł.
Panie doktorze, ja jeszcze raz przypomnę, tu nie chodzi o wielką politykę, tylko o kwestię natury humanitarnej, wobec której Europa czuje się bezradna, a akurat co jak co w Libanie ten problem jest strasznie nabrzmiały.
Miał ten poseł plenipotencję od państwa polskiego, żeby rozmawiać o sprawach humanitarnych, bo to na poziomie rządu się załatwia pewne kwestie humanitarne.
Wydaje się, że nie miał, skoro nie miał plenipotencji swojego klubu parlamentarnego.
To znaczy ja nie próbuję bronić posła, ja zwracam uwagę na sam problem, jaki istnieje, że my po prostu popadamy w pewne skrajności od ściany do ściany. I to, jeśli można oceniać to w kategoriach dobre, złe, to mi się mniej podoba, ponieważ w tym momencie przedstawiciele władzy ustawodawczej praktycznie, czy mają chodzić na sznurku rządu? Tutaj bym tego nie podejrzewał, że takie będzie nastawienie. Na pewno części będzie, na pewno części nie będzie. To w zależności od relacji, jakie się wytwarzają. Natomiast niewątpliwie, jeśli poseł ma być reprezentantem polskiego narodu, to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań.
Klub Kukiz 15 dystansuje się od wizyty swojego posła w Libanie. Na razie nie wiadomo, czy wobec Pawła Skuteckiego zostaną wyciągnięte jakieś partyjne konsekwencje. Zmieńmy temat. Bydgoski poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos na konferencji prasowej ogłosił, że zwrócił się do marszałka województwa z pytaniami o wydatki, poprosił o dane na temat podróży służbowych marszałka i jego pracowników, a także liczbę samochodów Urzędu Marszałkowskiego. Zapytał też o premię oraz płatności przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych. Panie doktorze, to przypadek, że ten temat pojawia się akurat teraz?
Według mnie nie. To jest klasyczna próba pewnej riposty na tą krytykę opozycji dotyczącą rozbuchania. Nie mówię, że ona, czy tak jest naprawdę, ale rozbuchania na poziomie rządowym wydatków. Według mnie jest to jestem ciekaw, czy w innych urzędach wojewódzkich, czy w innych województwach też jeśli chodzi o marszałków województwa, też takie pytania padły.
Poseł Tomasz Latos mówi na konferencji, że dobrze by było, żeby inni marszałkowie też udzielali takich informacji.
Ale ja się zgadzam, te wydatki powinny być jawne. W ogóle ja nie mam tutaj żadnego problemu z tym.
Część komentatorów uważa, że PiS próbuje odwrócić uwagę od tematu nagród dla członków rządu. Panie profesorze, tak jest w istocie? To jest element kampanii wyborczej?
To znaczy odwrócenia uwagi. Na pewno zbliżamy się ku kampanii samorządowej. Jest to preludium do kampanii. Myślę, że te wydatki, które są realizowane przez Urząd Marszałkowski, łatwo sprawdzić. To jest kwestia dostępu do informacji publicznej, ale nagłaśnia się pewne kwestie w kontekście wielkimi krokami zbliżającej się kampanii samorządowej. I czy to możemy traktować w kategoriach odwracania uwagi od polityki na górze, w postaci polityki pana Morawieckiego, czy też tutaj na dole, jako pewien jak gdyby moment startowy, aby nagłośnić pewne sprawy, które budzą na pewno zawsze szalone zainteresowanie publiczności, bo to jest naturalne, chodzi o publiczne pieniądze, to już nie ma znaczenia. A myślę, że tu w pierwszym rzędzie kłania się problem tego preludium do kampanii samorządowej.
Panie doktorze, takie odwrócenie uwagi może być skuteczne? Rzucenie światła tu na to, co lokalne?
Znaczy, może lokalnie może być skuteczne, albo jeśli będzie to skoordynowana akcja we wszystkich województwach, to pewnie może, jeśli się zaangażuje do tego media, do tego aparat jakiś PR-owy, w jakiś sposób może, chociaż to wydaje mi się, że kwestie takie dotyczące wydatków władzy, to generalnie to, co trafia jakoś na poziomie centralnym PiS, to odwrócenie uwagi na poziomie lokalnym nie pomoże Prawu i Sprawiedliwości, tylko zaszkodzi przeciwnikom. To znaczy, to jest takie obrzucanie się, nie ma tutaj wygranego, tylko raczej będą sami przegrani.
Rzeczniczka Marszałka odpowiedziała, że urząd udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania posła Tomasza Latosa. Premier Mateusz Morawiecki, mówiąc kolokwialnie, odchudził w ostatnim czasie rząd o 17 wiceministrów. W dużym stopniu te zmiany nie są zmianami personalnymi ani politycznymi, ale usprawniającymi pracę rządu, mówił premier. Wiceministrowie mają docelowo zasilić korpus służby cywilnej, będą tam zajmować najwyższe stanowiska. No i pytanie, czy zmniejszenie liczby ministrów było potrzebne, czy to jest raczej działanie wizerunkowe, jak są niektórzy obserwatorzy, panie profesorze?
Sądzę, że wizerunkowe. W kontekście na pewno oczekiwań ze strony tej grupy pracowników czy urzędników, Polaków w przypadku rządów Morawieckiego. Chodzi o to, aby rzeczywiście najprawdopodobniej w najbliższym czasie podnieść ich wysokość zarobków w kontekście ścięcia ilości uczestników. To jest taka normalna restrukturyzacja. Na ile ona ma wymiar merytoryczny, a na ile ma wymiar taki czysto wizerunkowy, nazwijmy to polityczny, to z czasem się okaże.
Czy odchudzenie o 17 wiceministrów wystarczy na to, żeby podnieść na przykład płace w całej administracji?
W całej administracji nie, myślę o administracji rządowej, w najbliższym otoczeniu. Natomiast czy to, bo to jest, czy to powinno być obiektem uwagi, myślę, społecznej, to okaże się w praniu. Ja bym tutaj nie przesądzał, nie dawał takich jednoznacznie pozytywnych werdyktów, że to przyniesie zamierzone skutki w sensie sprawności działania rządu.
Bo już pojawiają się takie opinie, że rząd odchudzając się na dużą skalę, no przyznaje się niejako do tego, że wcześniej był znaczący przerost administracji. Jaki może być odbiór społeczny takiej zmiany, panie doktorze?
Prawdę mówiąc, przy tym temacie chciałbym się, zresztą zgadzając się z panem profesorem w 100% tutaj, nie chciałbym odpowiadać na pytanie pana redaktora, bo mi w tym temacie jest dla mnie zdecydowanie ważniejsza rzecz, o której właśnie już nikt nie myśli i to jest problem. To znaczy zapowiedź, że wiceministrowie przejdą do służby cywilnej. Mm-hmm. Wiceministrowie byli członkowie tak zwanego gabinetu politycznego, które powstały po to, żeby odróżnić służbę cywilną od polityków. Każdy minister miał swoich wiceministrów. Co to znaczy, oni przejdą do służby cywilnej? To znaczy, nagle staną się kompetentnymi, apolitycznymi urzędnikami. To pokazuje, jak służba cywilna w Polsce nie wypaliła. Teraz szczególnie, ale dotyczy to wszystkich partii. Ja kiedyś sobie przebadałem, jak zmienia się większość parlamentarna, jaka ustawa zmienia się jako pierwsza. Zawsze jako jedna z trzech pierwszych ustaw zmienianych była ustawa o służbie cywilnej. Po to, żeby wyrzucić tych z poprzedniego układu i przyjąć swoich. I nawet już nikt z nas, ja wczoraj o tym pomyślałem, nie myśli o tym, że premier mówi, że de facto złamie ustawę, bo przyjmie wiceministrów i zrobi z nich urzędników służby cywilnej. I to jest według mnie największy
problem. Panie profesorze, bo część urzędników anonimowo faktycznie zwraca na to uwagę, że jeśli wiceministrowie, czyli osoby, no, które zajmują wysokie stanowiska z nadania danej partii, trafią do służby cywilnej, to tak naprawdę to jest wywrócenie.
Ja podzielam w pełni mojego przedmówcy spostrzeżenia, ale jednocześnie taka refleksja mi się nasunęła w tej chwili. Czy to pojęcie służby cywilnej jest pojęciem takim, nazwijmy to, idealistycznym. Patrząc na doświadczenia krajów na zewnątrz, chociażby w Stanach Zjednoczonych, pojęcie apolityczności jest pojęciem bardzo pobożnym, ale mało wykonalnym. Po prostu rządzący chcą mieć lojalną grupę urzędników. I jak gdyby realizują to różnymi drogami, na zasadzie selektywnego respektowania prawa. I to robili poprzednicy, robią to obecni.
Ale może rządzący należy powiedzieć stop, jednak dążyć do tego, żeby powstała apolityczna grupa urzędników.
Ale panie rektorze, powiedziałem
tak można usprawnić
wcześniej, to wcale nie oznacza usprawnienie, bo tu jest kwestia, tak jak powiedziałem, z jednej strony kompetencja, z drugiej strony lojalności, patrząc na różnego rodzaju fake news, tam te historie, które będą ośmieszać rząd. Co nie zawsze da się uchronić, ale czy to nie jest taki, nazwijmy to, mit, który pozostał z sytuacji sprzed 10 lat, że urzędnicy będą apolityczni? Oni zawsze będą wyrażali jakieś tam swoje przekonania i wedle tego kryterium następuje nabór do właśnie pracy w tych wyższych, szczególnie stanowiskach rządowych. Dlatego też ja tutaj nie spostrzegam to w kategoriach jakiegoś strasznego, powiedzmy, załamania. To robili poprzednicy, robią to obecni rządzący i myślę, że patrzenie w kategoriach, że uda się zrealizować ten tak zwany postulat, nazwijmy to paradygmat apolitycznej służby cywilnej, jest pewnym oczekiwanym, ale nigdy niespełnionym marzeniem.
Panie doktorze, to jest życzeniowe myślenie o apolitycznej służbie cywilnej?
Jest coś takiego, to jest kategoria Maxa Webera, jak typ idealny. I na przykład w prawie przekłada się to na to, że są pewne zasady, które są celami, do których trzeba dążyć. Jak to, odwołam się do jednej z moich ulubionych książek, czyli Kubusia Puchatka, czyli króliczka trzeba gonić, a nie da się go złapać. Czym jesteśmy jego bliżej, tym lepiej. Jeśli zgadzamy się na coraz większe rozmywanie, i ja się zgadzam, wszystkie partie w Polsce to robiły, to nie ma, tylko jest gorzej, a nie lepiej. Co jest z roku na rok, czy z rządu na rząd kolejnego, jest coraz gorzej. Przykład amerykański, który pan profesor podał, jest zupełnie inny. Tam obowiązuje system łupów politycznych, SPOS system. W Europie już jest inaczej. Już są państwa, które do tego, one nigdy w 100% ten ideał nie zostanie osiągnięty, ale na przykład Skandynawia, gdzie faktycznie wychowano dość szeroki, Szwecja, korpus służby cywilnej, która zasadniczo jest niezmieniana. Niezmienialna i niezmieniana. To, że ci ludzie są apolityczni, to nie znaczy, że oni nie mają poglądów, tylko mają je wyłączyć, czy jak największym zakresie wyłączyć w swojej działalności. I to działa w niektórych państwach. Polska jest lata świetlna. Zawsze była.
Jednocześnie premier zapowiedział, mówiąc o odchudzaniu rządu i podejmując decyzję, zapowiedział, że ministrowie i wiceministrowie nie będą dostawać nagród i premii. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski przyznał w jednym z wywiadów w kontekście tej zapowiedzi, no, że na przejściu do rządu finansowo stracił, a awans powinien wiązać się z wyższym uposażeniem. No i jak to z tymi wynagrodzeniami być powinno? Ministrowie i wiceministrowie powinni dużo zarabiać, panie profesorze? Czy ta zapowiedź o braku nagród, premii jest realistyczna, adekwatna?
Ja jeszcze na chwilę odniosę się do wypowiedzi kolegi. Proszę zwrócić uwagę, że premier Morawiecki wstępował do rządu bez swojego zaplecza politycznego, czyli można by paradoksalnie powiedzieć, że będzie budował swoje zespoły urzędnicze, to najbliższe, mówię o tych rządowych, oparcie o kryteria merytoryczne, ponieważ on przyszedł niejako z zewnątrz na dobrą sprawę. On nie opiera się założeniowo na właśnie urzędnikach z tych twardych, powiedzmy, filarów partii rządzącej, czyli w tym kontekście PiS-u. Natomiast jak to dalej będzie się rozwijać w sensie sprawności? Bo ja bym nie przesądzał, czy to będzie służba cywilna, bo to jest taki życzeniowy model, tak jak wspomnieliśmy, tylko czy to będzie działało efektywnie. Natomiast co do wielkości zarobków, no jest to pewien problem. Ja to zawsze dużo mało. Ja to zawsze jak gdyby przykładam do zamożności obywateli. I tego się nie da uniknąć, aby nie tworzyć z jednej strony kominów, które będą budziły kontrowersje, ale z drugiej strony nie może być tak, że ten pracownik zarabia mniej niż powiedzmy jakiś wójt gminy czy starosta powiatu. Także tutaj chodzi o pewne proporcje, na które nakłada się właśnie to, co powiedziałem wcześniej, czyli zamożność obywateli. My nie możemy przyrównywać się do standardów niemieckich, ponieważ tam to inaczej wygląda podstawowa płaca i tak dalej, i tak dalej.
Ministrowie i wiceministrowie nie będą dostawać nagród i premii, to zapowiedź premiera. Jak to zostanie odebrane przez społeczeństwo, panie doktorze?
Odebrane zostanie jako próba naprawienia pewnie jakiegoś tam błędu. Natomiast ja się prawie w pełni zgadzając z panem profesorem tutaj, znaczy, nie w pełni, dlatego że wójt nie jest dla mnie akurat takim kryterium odniesienia do pensji ministrów. Tutaj problem jest taki, problem, który sobie wykreował rząd czy partia rządząca. Znaczy, jednym z głównych haseł czy krytyk poprzedniej większości parlamentarnej było to Bizancjum wydatków. I ja nie zakładam, że te nagrody nie powinny być dane nawet tym ministrom, tylko jak to wygląda w kontekście obietnic wyborczych, że zlikwidujemy Bizancjum, że tam się śmiano, ojczyznę, prezydent mówił, ojczyznę dojną, racz nam wrócić panie, mówiąc o poprzednikach politycznych i tak dalej, i tak dalej. I w tym kontekście to jest, to rząd sobie strzelił w stopę bardzo mocno, przyznając te nagrody. Natomiast kwestia tego, ile politycy powinni zarabiać, To jest kwestia wyważenia. Przede wszystkim to nie powinny być małe pensje, chociażby dlatego, że czym mniejsze pensje, tym większa możliwość jakiegokolwiek przekupstwa, jakkolwiek to nazwać, na pewne korupcjogenności tych stanowisk.
Tyle tylko nawiązując do tego, co mówi pan doktor, to znaczy zawsze będzie to pokusą na przekupstwo, bo dla jednego 10 tysięcy to jest bardzo dużo, a dla drugiego bardzo mało, a dlaczego nie 100 tysięcy, prawda? Także to nie chroni przed korupcją, tą korupcją właśnie nazwijmy to podażową. Tutaj bardziej chodzi o właśnie patrzenie urzędnikom na ręce, a nie wysokość zarobków. Było to takie na początku transformacji myślenie w kategorii, że im muszą dużo zarabiać, ponieważ to uchroni nas przed korupcją. Ja wychodzę z założenia, że korupcja jest taką immanentną cechą właśnie tam, gdzie rozstrzyga się kwestie publiczne. Zauważmy, proszę, przetargi, zauważmy różnego rodzaju przekręty VAT-owskie. No to jest coś, co rzeczywiście zwala, mówiąc potocznie, z nóg. Czyli nie uszerzymy się przed korupcją, jeśli damy tym pracownikom więcej zarobić. To myślenie, myślę, że w perspektywie dnia dzisiejszego nie sprawdza się.
To jest regionalny punkt widzenia w Polskim Radiu PIK. Teraz chwila przerwy, a po piosence porozmawiamy m.in. o publikacji Białej Księgi dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Zostańcie Państwo z nami.
Ludzie lubią dni, kiedy wszystko gra, kiedy się układa pod nich świat. Nie planują nic, no bo niby jak. A najmilszy gest był i zawsze jest wizytówką dla każdego z nas. Wszystko uda się, jeśli będziesz chciał. Lecą dni i lata lecą. Ani jednej chwili. Róbmy to, co czas umili. Szanuj każde mądre słowa. Próbuj nigdy nie żałować. Łapmy to, co najcenniejsze i napełniaj wszystko szczęście.
Warto wierzyć w ludzi.
Będziemy tacy młodzi zawsze, będziemy tacy piękni wiecznie, dopóki wstaje słońce, póki miłości serce pełne. Dzielimy jedną przestrzeń i w niej jedno powietrze, ta sama w nas nadzieja jeszcze na to, co lepsze.
Lecą dni i lata lecą. Trzeba w życiu zawsze w końcu się obudzić, nie brać ani jednej chwili. Róbmy to, co czas umili. Szanuj każde mądre słowa. Próbuj nigdy nie żałować. Łapmy to, co najcenniejsze i napełniaj wszystko szczęście. Wierzyć w ludzi, warto w końcu się obudzić. Nie brać ani jednej chwili. Róbmy to, co czas umili. Szanuj każde mądre słowa. Próbuj nigdy nie żałować. Łapmy to, co najcenniejsze i napełnią wszystko szczęście.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem Claude'em Junckerem przedstawił Białą Księgę w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce, a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej. W Białej Księdze czytamy, że procedura powołania Krajowej Rady Sądownictwa różni się tylko nieznacznie od systemu obecnego w Hiszpanii. Przepisy o skardze nadzwyczajnej mają swój odpowiednik we Francji, a te o odłożeniu w czasie przejścia sędziów w stan spoczynku w Wielkiej Brytanii. Panie doktorze, jaki skutek odniesie publikacja Białej Księgi? Będzie jakiś przełom, ocieplenie?
To znaczy, ja wczoraj i przedwczoraj czytałem zarówno kompendium, jak i całą Białą Księgę i jestem zdruzgotany tym dokumentem, bo widziałem wiele białych ksiąg. Celami Białej Księgi jest przytoczenie wszystkich możliwych faktów, rozwiązań itd., itd. Ta Biała Księga jest dokumentem przeinaczeń, skrót, tu nazwijmy to skrótów czy niedopowiedzeń, wybranych tendencyjnie fragmencików jakichś tam dokumentów. Ja powiem tak, i tak to chyba zostanie przyjęte. Jest głośno cytowany w Polsce profesor prawa europejskiego i porównawczego konstytucyjnego z Londynu, pan Laurent Lach, który powiedział na koniec na Twitterze, on bardzo mocno, bardzo ciekawie zresztą skomentował tą białą księgę, ją przeczytał, powiedział tak, wydaje się, że rząd polski ma nas za idiotów, dając nam taki dokument. I na tym poziomie chyba to będzie rozpatrywane. Znaczy, inaczej mówiąc, rzeczy, które są od razu sprawdzalne, polski rząd próbuje w tej białej księdze nimi manipulować, najkrócej rzecz biorąc.
Ale faktem jest to, panie doktorze, że Krajowa Rada Sądownictwa w Hiszpanii powoływana jest tak, w sposób podobny.
Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Tu jest problem. To na to się powołują politycy rządowi.
Musielibyśmy
cały
krok
czas
po kroku to wszystko omawiać.
Jaka jest zasadnicza różnica? Tak, Cortezy wybierają na koniec kandydatów, ale spośród kandydatów przedstawionych przez komisję złożoną z sędziów. Czyli to kandydatów znajdują sędziowie. W Polsce teoretycznie też 25 sędziów, ale w Polsce są sędziowie zatrudnieni w ministerstwie, delegowani do ministerstwa. Wszyscy wybrani, przynajmniej 12 wybranych z 15 sędziów, to są sędziowie związani z ministrem sprawiedliwości i powiązani z nim, nie mający gwarancji niezawisłości de facto. To jest zasadnicza różnica. I te przykłady można by mnożyć. Uważam, że jest to, że premier Morawiecki powiedział, że jest to oficjalny dokument rządowy. Ja nie widziałem takiego white paper, białej księgi, jak to.
Rząd w białej księdze podkreśla, że polscy sędziowie cieszą się bardzo szeroką niezawisłością. Reformy dodatkowo ją wzmacniają. Obecnie indywidualni sędziowie nie mogą już być przenoszeni bez swojej zgody między wydziałami. Wprowadzono mechanizm losowego przydziału spraw sądowych. Panie profesorze, jak płynie biała księga na relacje Polski i Brukseli?
To znaczy, ja bym tak mocno nie przywiązywał uwagę do tych imponderabiliów w sensie rozwiązań prawniczych. Kontrowersje czy ostrze kontrowersji nie budzi stan faktyczny, ale sposób dochodzenia. I to jest kwestionowane w głównej mierze. Natomiast ja bym w ogóle nie przywiązywał tak dużej wagi do samej białej księgi jako takiej, a bardziej przywiązywałbym wagę do wizyty pani kanclerz Merkel w Polsce. To będzie pierwszy sygnał, czy te stosunki da się ocieplić, bo myślę, że żadnej ze stron nie zależy na tym, żeby ten konflikt podtrzymywać, patrząc na szerokość, wielkość konfliktów, jakie są toczone nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Proszę spojrzeć, że co chwilę słyszymy o coraz to nowych konfliktach. Ten problem zaszedł za daleko. I powrót dla samego PiS-u oznaczałby, że to wszystko trzeba będzie rozwalić. Jeśli byśmy literalnie postępowali zgodnie właśnie ze wskazaniami tych wszystkich uwag krytycznych, które się pojawiają. Trzeba to rozwiązać w sposób polityczny. Czy rzeczywiście jest pole do manewru politycznego i czy rzeczywiście pani Merkel będzie zakładnikiem, będzie tym, który legitymizuje to wszystko, co się dzieje w Polsce. No, nieprzypadkowo zaraz po wyborach wizyta pani Merkel w Polsce może sygnalizować, nie wiadomo jak będą przebiegać rozmowy, że jest wyraźna ochota ze strony oczywiście krajów Unii Europejskiej, a w tym kontekście Niemiec, nie ukrywajmy, najważniejszego partnera, czy też państwa, które w jakiś sposób buduje perspektywę ładu Unii Europejskiej. Czy będzie ta otwartość, czy nie, to się okaże w praktyce.
A przedstawienie, jeszcze wrócę do białej księgi, w takiej formie oznacza, że Warszawa nie zamierza w żadnym stopniu ustąpić, jeśli chodzi o reformę.
Ja myślę, że w kwestiach natury redakcyjnej na pewno będą jakieś tam pola manewru. Myślę jednocześnie, że w kwestiach zasadniczych tych ustępstw nie będzie, bo to by oznaczało, patrząc z punktu widzenia PiS, oznaczałoby męska.
Rząd w białej księdze przywołuje opinię Komisji Weneckiej, która wskazywała w przeszłości, że zbytnie zdominowanie rad sądownictwa przez sędziów może prowadzić do negatywnych zjawisk, przede wszystkim do źle zrozumianej zawodowej solidarności i spadku zaufania do sądownictwa, i dlatego należy temu przeciwdziałać. Panie doktorze, to nie jest argument osłabiający trochę retorykę Komisji
Europejskiej? Tylko że rząd zapomniał o umieszczeniu konkluzji raportów Komisji Weneckiej, wszystkich dotyczących Polski, która konkluzja jest jednoznaczna. Łamanie zasady praworządności. o tym zapomniał. To było, to jest wyjęty, to jest klasyczna metoda zwana postprawdą teraz, kiedyś półprawdą. Wyciągnięcie jakiegoś akapitu z kontekstu. Tak, ten akapit znajduje się w raportach Komisji Weneckiej, jak najbardziej tak. Tylko on nie jest najważniejszy. Najważniejsze są konkluzje. A należy dodać, że jeśli chodzi o Polskę, bo taka jest obrona polskiego rządu, polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Znaczy ona jakby nie zauważa problemu. Wszystkie instytucje międzynarodowe, do których należy Polska, które bronią praw człowieka, czyli od ONZ poprzez Radę Europy, poprzez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, na Unii Europejskiej kończąc, mają jednoznaczny pogląd na to, co się dzieje w Polsce. Nie, Polska przestała być państwem praworządnym. I w to wpisuje się, i tutaj profesor mówił o rozstrzygnięciu politycznym. Pojawia się tutaj już problem prawny i to bardzo duży i politycy tego nie rozstrzygną. Eileen Donnelly, czyli sędzia z Irlandii, akurat na nią padło, bo to mógł być jakikolwiek kraj Unii Europejskiej. I tu się pojawia bardzo ostry problem prawny dla państwa polskiego, o którym będzie rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości. To znaczy, czy polskie sądy spełniają gwarancję niezawisłości? Według wszystkich dokumentów, będzie o tym decydował Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, według wszystkich dokumentów międzynarodowych i większości opinii krajowych prawników, Polska nie spełnia tego standardu w tej chwili. Co to będzie powodować? Może to powodować, że wyroki sądów polskich nie będą uznawane za granicą, czyli nie będzie spełniana podstawowa zasada w Unii Europejskiej, zasada wzajemnego zaufania, wynikająca z artykułu 4 Traktatu o Unii Europejskiej.
A strona polska podkreśla, że nie ma żadnego problemu, a tak naprawdę no, te negatywne opinie wynikają ze braku zrozumienia, stąd Biała Księga. Panie profesorze, faktycznie tak jest, że te instytucje no, nie mają pełnej wiedzy i także traktują, bo tak twierdzą niektórzy komentatorzy, traktują Polskę inaczej niż inne kraje w
Unii Europejskiej. O tak zwanej czasach postprawdy. Patrzymy na Unię Europejską i na ład instytucjonalny i niektóre państwa dość także selektywnie respektują to prawo. Broń Boże, ja tutaj
które?
Nie chcę pokazać.
Które?
No, chociażby te, które przekraczają kryteria zbieżności, przekraczają dług publiczny i tak dalej, i tak dalej.
Możemy to nie jest to zapisane w traktacie, tylko w dodatku do traktatu.
Zgoda, natomiast
nie
mówimy,
jest podstawową zasadą.
Mówimy o respektowaniu prawa jako takiego. Dlatego w warunkach, które ja określam jako warunki kryzysowe, takie jednoznaczne respektowanie prawa jest pewnym skomplikowanym procesem, co nie oznacza, iż to usprawiedliwia obecnych rządzących. Oni próbują się w jakiś sposób uwiarygadniać przed instytucjami unijnymi. Ja raz jeszcze powtórzę, że myślę, że żadnej ze stron nie zależy na tym, żeby ten konflikt dalej kontynuować. Dlatego też chyba wspomniany przeze mnie zwrot ze strony polityki niemieckiej będzie wyraźnym sygnałem otwarcia na Polskę.
Zobaczymy, co wydarzy się po wizycie Angeli Merkel. Jeszcze na koniec ostatni temat. Senat przyjął bez poprawek ustawę ustanawiającą 24 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Czy takie święto jest potrzebne i czy będzie to święto, które zjednoczy Polaków, pani doktor?
Czy zjednoczy? Nie. Zjednoczyć na pewno nie zjednoczy. Będą kontrowersje. Jest to ewidentna próba, zresztą chyba niestety dość nieudolna, zażegnania czy jakiegoś zminimalizowania tego konfliktu międzynarodowego, w który Polska weszła zupełnie nie wiadomo po co. Ja nie rozumiem do teraz, dlaczego rząd polski. To znaczy, rozumiem, ale nie rozumiem. O tak, wiem jakie są powody najpewniej, natomiast te powody są kompletnie niepotrzebne. Pewnie warto uczcić każdego bohatera. Oczywiście się z tym zgadzam, ale nie jest tutaj według mnie intencją rządzących to czczenie, tylko to jest kwestia czysto polityczna, najkrócej mówiąc.
Panie profesorze, kwestia polityczna?
Jak najbardziej. Myślę, że Polska stara się uchronić nadszarpnięty wizerunek w kontekście relacji polsko-żydowskich. Myślę o Izraelu i także diasporze amerykańskiej. Przy czym moje zdanie jest takie, że mamy za dużo świąt, za mało pragmatyki, za mało działania skutecznego na zewnątrz, czyli polska polityka zagraniczna cechuje się wielkimi, moim zdaniem, brakami w sensie i przewidywalności, co z tego będzie wynikało, no i także skuteczność. No, już wspominana jednokrotnie przeze mnie polityka historyczna, która no, zaowocowała takim dziwnym ocenianiem nas z zewnątrz, czyli przez przykładowo media zagraniczne. To wszystko się nawarstwiło i dlatego my staramy się na zasadzie takiej kontrofensywy wszystko ukwiecać w postaci jednego, drugiego czy trzeciego święta. To może jest skierowane i zasadne na ogród wewnętrzny, czyli do środka państwa. Na zewnątrz to nie musi przynieść żadnych jakichś istotnych efektów.
Mam jeszcze 2 minuty, tak zerkam na zegar, więc jeszcze jedno pytanie. Były minister obrony Tomasz Siemoniak zdradził ostatnio, że w PO dużo mówi się o starcie Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. To realny scenariusz? Donald Tusk ma szansę wygrać wybory prezydenckie, panie doktorze?
To ja co prawda pracuję na politologii, jestem prawnikiem, będę się próbował wykpić, ale znaczy zajmowałem się oczywiście pewnymi kwestiami politologicznymi, ale akurat jeśli chodzi o szansę Tuska, to jest wróżenie z fusów. To znaczy z jednej strony może mieć bardzo duże, ale z drugiej może takie powroty zazwyczaj się też niestety nie udawały do kraju. Nie jestem w stanie racjonalnie przewidywać, jak to będzie wyglądało.
Myślę, że w 2020 roku Tusk będzie w świetnym momencie z punktu widzenia Polaków, żeby te wybory wygrać. On swoje hipotetyczne kandydowanie może ogłosić na koniec roku 2019, kiedy odejdzie z Rady Europejskiej, mówił Tomasz Siemoniak w rozmowie z Wirtualną Polską. Panie profesorze, ma szansę Donald Tusk wygrać?
Moim zdaniem to też takie myślenie życzeniowe w kontekście poszukiwania równowagi. Dlaczego? Jeszcze jest pełen okres czasu dokonań samego pana Tuska na poziomie Europy. No i patrząc na dotychczasowe dokonania, zwykle jest tak, że Unia Europejska mówi jednym głosem, jeśli ma silnych przywódców, tutaj Unia Europejska praktycznie przestała istnieć w kontekście różnych geopolitycznych konfliktów. Po drugie, wracając do kraju, musi się zdarzyć ze swoim środowiskiem, czyli tutaj mamy pana Grzegorza Schetynę. I myślę, że pan Grzegorz Schetyna nie tak łatwo odda swoje przywództwo. Jak znam życie i dotychczasowe relacje pomiędzy panem Tuskiem a Grzegorzem Schetyną, to będzie proces skomplikowany, w sensie budowania nowej perspektywy dla samej Platformy Obywatelskiej. I ja mogę rozumieć intencje samej Platformy, tak jak powiedziałem, że będzie to człowiek, który może wnieść coś nowego do polskiej polityki, a szczególnie z tej, powiedzmy, strony obecnej opozycji, czyli PO i Nowoczesnej, bo oni w zasadzie grają w jednej drużynie. Natomiast czy to się uda? Tak jak powiedziałem, jeszcze zbyt dużo czasu jest do właśnie wyborów prezydenckich, bo to jest prawie, że 2 lata.
Profesor Janusz Golinowski, dr Marcin Jastrzębski, obaj panowie z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy byli dziś państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.